Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Dzień dobry lub dobry wieczór. Moją gościnią jest Kaja Nowakowska, współkuratorka wystawy Kwiaty Polskie, wystawy familijnej, którą prezentujemy w Muzeum dla Dzieci Specjalnej Przestrzeni Wystawienniczo-Edukacyjnej.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Kaju. Wyczytałam o tobie, że stanowisz połowę niesamowitego duetu Mad Ladies wraz z Gosią Ruszkowską, która jest naszą drugą współkuratorką. Jesteś biolożką.
Biolożką, botaniczką, tak.
Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedz, czym zajmujesz się zawodowo?
Robię bardzo dużo rzeczy w życiu, więc mam kilka zawodów. Część z nich duża opiera się na moim wykształceniu podstawowym, czyli biologii. Na pełen etat pracuję w laboratorium patomorfologicznym, ale bardzo dużą częścią mojej pracy jest praca przyrodnicza z roślinami użytkowymi, którą właśnie dzielę z Gosią. Czyli robię warsztaty, wykłady, prelekcje, piszemy książki, artykuły. Chodzę na spacery botaniczne i pokazuję i uczę o roślinach i nie tylko. Jestem też edukatorką przyrodniczą.
Kiedy myślę o Warszawie i patrzę na to miasto, zastanawiam się, jakie ścieżki botaniczne można zaproponować.
Jeżeli ja myślę o mieście i o roślinach, to myślę o dwóch, a może trzech grupach roślin głównych. Jedna grupa roślin to drzewa. Mamy bardzo dużo drzew w Warszawie, bardzo ciekawych. Niektóre są rodzime, niektóre są obcego pochodzenia, te, które wyrastają z samosiejek, ale też takie nasadzeniowe. Więc jest taka ścieżka, powiedzmy, dendrologiczna. To jest bardzo ciekawy temat. Druga to jest ścieżka ogrodów botanicznych, jakichś ogrodów działkowych, klombów, trawników, wszelkich nasadzeń zieleni miejskiej. To też potrafią być ciekawe i użytkowe. I trzecia moja ukochana to rośliny synantropijne. Czyli rośliny synantropijne, czyli takie, które bardzo lubią naturalnie mieszkać koło człowieka. Z różnych powodów. Znajdują się tutaj w mieście i się bardzo dobrze w tym mieście czują. Czyli to są rośliny azotolubne z różnych powodów. No szczególnie w parkach, tak, gdzie bardzo dużo wyprowadzamy psów. To jest bardzo dużo roślin azotolubnych, które na przykład zanikły już na wsi. Czyli łopian, pokrzywa. To są rośliny, które są roślinami bardzo na przykład wapieniolubnymi. Czyli lubią takie gleby, które są bogate w wapń. Bo w skład zapraw murarskich i budynków ten wapń u nas wchodzi, więc one występują tam, gdzie były jakieś resztki po budowach, albo na przykład rosną sobie w szczelinach, gdzieś na ścianach właśnie takich budynków, gdzie ten wapń jest w tej podstawie. I na przykład to są paprocie, które są paprociami naskalnymi, na przykład zanoktica. Czyli można też poprowadzić taką wycieczkę właśnie szlakiem takich roślin synantropijnych, które są nieoczywiste, ale są piękne, ciekawe, niesamowite w swojej fizjologii i biologii. I może nie myślimy o nich, że możemy spotkać się w mieście. Na przykład niektóre kupujemy, na przykład portulakę warzywną możemy kupować, tak? A my mamy w mieście w Warszawie bardzo dużo portulaki pospolitej. Rośnie w ogromnych kępach, w załamaniach chodnika czy przy wejściach do metra.
Do czego można jej użyć?
Można z niej zrobić bardzo dobrą sałatkę, bardzo dobry gulasz, dodać do zupy, ukisić właśnie. Jest bardzo smacznym, bardzo zdrowym warzywem. Ma bardzo dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych, więc jest bardzo fajną taką rośliną. Oczywiście nie zbieramy jej z Marszałkowskiej, ale jakby warto wiedzieć, że to, co tam sobie rośnie, to właśnie jest ta portulaka, tak? Albo możemy też poprowadzić taką wycieczkę śladem trochę historyczno-etnobotanicznym po Warszawie. Na przykład opowiedzieć o kosmosach, o tak zwanych warszawiankach. To są takie kwiaty, które pierwsze rosły na gruzach Powstania Warszawskiego. i dlatego były nazywane warszawiankami, bo jak ludzie wracali, to je widzieli na tych gruzach, tak? Były takim symbolem nadziei i one też są tutaj w naszym mieście. Ale są też takie malutkie rośliny, które na przykład ja bardzo kocham, na przykład karmnik rozesłany, których prawie nie widać, a są naszymi codziennymi sąsiadami i niewiele osób na nie zwraca uwagę. Ja w ogóle, no bo spytałaś się mnie, co można z nią zrobić?
Czy właśnie w ogóle tak patrzysz na roślinę? No właśnie, w taki, nazwijmy to, merkantylny sposób, czy utylitarne jakieś takie podejście do roślin masz? Co można z nimi zrobić? Dlaczego z tymi, a nie z innymi?
Oczywiście, część mojego spojrzenia jest bardzo praktyczna. Wiem, co zrobić z daną rośliną, czy ufarbować nią ubranie, wyleczyć coś, nie wiem, użyć w kuchni i myślę, że to jest też ta część takiej wiedzy, którą ludzie bardzo lubią i którą można zainteresować odbiorcę. Tak?
Także potencjalnie może człowiek wyczarować coś z rośliny, która jednak jest, należy do innego trochę świata.
Tak.
Bo kiedy ty opowiadasz o roślinach, to dla mnie coraz bardziej jasne staje się ta nazwa systematyczna, że jest to królestwo. Bo opowiadasz królestwo. O nich jak o takich niezwykłych istotach.
Jest nawet cały taki dział botaniki nazywany populacjologią i on się skupia właśnie na populacjach roślin, czyli takich charakterystycznych zgromadzeniach, plemieniach roślin, które można spotkać na jakichś terenach i patrząc na takie zbiorowisko, można coś wyczytać z tego obszaru, na którym one rosną. Na przykład jaka jest gleba, jakie jest nasłonecznienie, czy jest tu ciepło, czy zimno, czy jest duży poziom wody na tym terenie.
Czy myślisz, że nasi przodkowie dysponowali taką wiedzą? Bo taka wiedza mogła być dla nich bardzo praktyczna, kiedy na przykład decydowali się zamieszkać na danym terenie albo przebywać dłużej na nim, jeżeli prowadzili taki tryb życia.
Myślę, że dużo więcej wiedzieli na ten temat, jeżeli chodzi o przeciętną osobę, bo my jednak już nie obserwujemy aż tak naszego środowiska wokół. Botanik czy populacjolog będzie to widział, jak będzie szedł w teren, że o, tam się zmienia szata roślinna, tam na przykład jest jakieś zagłębienie, albo jest inny skład gleby, albo jest więcej wody. No przeciętna osoba, która mieszka w mieście, ale też nie tylko, raczej już nie patrzy w ten sposób na swoje otoczenie, bo nie jest mu to potrzebne do przetrwania.
Rozmawiamy sobie o roślinach, rozmawiamy o roślinach w mieście, o ścieżkach. Wydaje się takie oczywiste, że powinniśmy dotrzeć do portu, którym są kwiaty polskie, bo taki jest tytuł naszej wystawy. Zapragnęliśmy podzielić się z naszą publicznością fascynującą właściwie opowieścią o kulturowym znaczeniu kwiatów. Czy w ogóle można mówić o czymś takim jak kwiaty polskie?
Kwiat w takim powszechnym rozumieniu to jest cała roślina, tak?
Tak.
Listki, łodyżka i ten barwny kwiat. Dla mnie jako botaniczki kwiat to jest tylko ten jeden organ kolorowy, chociaż też nie zawsze, rośliny, której ona używa do rozmnażania się, do przetrwania, do wydania nasion. Więc jakby tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, że moja definicja kwiatu może być troszkę węższa niż definicja kwiatu w większości osób. A z drugiej strony troszeczkę szersza, bo na przykład dla mnie kwiaty to też jest to, co rośnie i pyli na sośnie na wiosnę. Więc wracając do twojego pytania, czy możemy powiedzieć o kwiatach rodzimych? Ja bym bardziej powiedziała o roślinach rodzimych, które wytwarzają kwiaty, czyli takich, które wyewoluowały na naszym terenie, ale mamy też takie kwiaty, które uznajemy za rodzime, ale jakby w bardzo, bardzo dalekiej historii, czy wręcz przed historii, czyli przed tym czasem, kiedy tą historię spisywano na naszych terenach, one do nas przyszły z innych kontynentów, ale już się tak zadomowiły w naszej biologii, w naszym krajobrazie, w naszej kulturze, w naszej głowie, że są już naszymi rodzimymi gatunkami. One się nazywają archeofitami. Na przykład haber łąkowy jest taką uznawany za taką roślinę, która jest nasza bardzo, tak? I rzeczywiście jest nasza, ale ona przybyła bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z innych terenów. I się to osiedliła i stała się nasza.
Wystawę staraliśmy się poświęcić kwiatom polskim. Czy mogłabyś powiedzieć, dlaczego właśnie te, a nie inne kwiaty zostały wybrane do tej wystawy i jaka jest logika tego wyboru?
My starałyśmy się wybrać kwiaty, które przede wszystkim rzeczywiście są bardzo zakorzenione naszym terenie. Czyli jeżeli patrzymy ze strony botanicznej, są naszymi kwiatami rodzimymi. Nie są obcymi gatunkami, nie są inwazyjnymi gatunkami, nawet jeżeli są bardzo mocno zakorzenione już w tej chwili w naszej takiej nowoczesnej kulturze. Ale też takie kwiaty, które przewijają się gdzieś przez sztukę, kulturę, obyczaje, obrzędy w ciągu całego roku w naszym życiu, tak? Czyli takie, które się kojarzą ze świętem zmarłych, czy ze świętem Matki Boskiej Zielnej, tak? Które są używane bardzo często, nie wiem, do wianków, albo są, z którymi są związane jakieś przesądy, powiedzenia, mają swój udział w kulturze czy literaturze, które nam się z czymś kojarzą. Konkol na przykład, właśnie haber, mak, czerwone maki na Monte Cassino.
Powiedz mi, czego taki początkujący odbiorca wystawy Kwiaty Polskiej zapewne nie wie, a czego właściwie mógłby dowiedzieć się o kwiatach?
To znowu powiem troszeczkę z mojej strony botanicznej. Według mnie, oprócz takich wątków kulturowo, legendowo, społecznych, które są na tej wystawie, też mam nadzieję, że dowie się też troszeczkę o funkcji kwiatów, którą się pomija, tak? Bo przez wiele lat od starożytności, właściwie do XVII wieku, kwiaty były uważane jako coś, co ma cieszyć nasze oczy. I tak zostały stworzone, że mają cieszyć nasze oczy. Później była taka teoria, że kwiaty to jest takie ubranie rośliny przed...
Szata
taka
specjalna.
Taka piękna szata specjalna, która też ma podkreślać ten moment, w którym ona będzie wydawała nasiona zaraz, czy owoce. Więc ta rola taka prawdziwa kwiatu została gdzieś tam zepchnięta i bardzo niedawno tak naprawdę w historii została odkryta, że one wytwarzają te kwiaty po coś, czyli do przetrwania własnego, tak? Że to nie jest tylko do to, żebyśmy patrzyły sobie, czy patrzyli na te kwiatki w wazonie i tyle.
Ty patrzysz na kwiaty jako botaniczka. Nasi odbiorcy chcemy, żeby popatrzyli na nie bardzo szeroko, też botanicznie i też kulturowo. Być może mieli za sobą też takie doświadczenie, które chyba wszystkich nas łączy, kiedy w szkole byliśmy zachęcani lub zmuszani przez nauczycieli do tworzenia zielników. Mieliśmy tak. Okazję być takimi botanikami, amatorami, troszkę zanurzyć się w to środowisko, które nas otacza, wybrać rośliny, skolekcjonować, skonfekcjonować, następnie opracować, zdobyć na ich temat wiedzę, zasuszyć. Czy ty myślisz, że współcześnie warto jeszcze robić zielniki?
Zawsze warto. Zawsze warto, ale myślę, że warto je robić z głową.
Co to znaczy robienie zielnika z głową?
To znaczy zaplanowanie sobie tego, tak, żeby mieć materiały, żeby można było odpowiednio tą roślinę zakonserwować, czyli dobrze ją zasuszyć. Troszeczkę może o tym poczytać. Skupić się na tym, żeby nie robić zielnika z roślin, nie daj Boże, chronionych, tak? No bo nie zrywamy roślin chronionych, więc już na etapie pozyskiwania roślin do zielnika trzeba już troszeczkę włożyć
zagłębić się w materiał.
Tak, w pozyskiwanie wiedzy na ten temat. Myślę, że robienie zielnika ma kilka aspektów, które mi się podobają i dla których uważam, że robienie zielnika zawsze jest fajne. Przede wszystkim trzeba wyjść z domu. Trzeba wyjść z domu z teren, trzeba poszukać tej rośliny i w tym czasie oprócz świeżego powietrza i ruchu to też może zaczniemy troszeczkę bardziej patrzeć na to środowisko na zewnątrz, że tu rosną inne rośliny, tam troszeczkę inne, tutaj ta sama roślina wygląda inaczej, tam jest dużo wyższa, tu jest dużo niższa. Dlaczego tak się dzieje? Więc to jest już taka praca z roślinami w terenie. Robienie zielników to też no oczywiście poszerzanie wiedzy, bo trzeba je zidentyfikować. Trzeba je dobrze podpisać, tak? Trzeba poszukać na ich temat informacji, nauczyć się je rozpoznawać, więc też uczymy się od razu charakterystycznych cech rośliny, po których można ją poznać. Ale też dobrze, fajnie zrobiony zielnik to jest czysta przyjemność estetyczna. Przecież nie musimy robić tych zielników tak, jak się robi zielniki naukowe. Możemy dodać tam dużo więcej jakiegoś piękna. Możemy dodać złote szlaczki. Tak, złote szlaczki, myśli, kawałki pamiętników. Tak, możemy zrobić z tego taki zielnik, żeby nie był tylko zielnikiem. Tam się działy różne inne rzeczy. A tak historycznie patrząc na zielniki, to zawsze jest jakiś taki duży blok informacji dla osób, które się tym zajmują. Czyli w następnych latach może nasz zielnik, jeżeli będzie dobrze opisany z datą, z miejscem, może posłużyć również do jakichś badań porównawczych.
Czy taki zielnik można robić w mieście?
Jak najbardziej. Na przeciętnym trawniku, to jak wyjdziemy nawet tutaj przez muzeum, to myślę, że spokojnie mogłabym opisać około 10-15 gatunków. A jak się pójdzie dwie ulice dalej, to będzie 10 następnych różnych gatunków. Do tego dochodzą drzewa. Więc ja myślę, że nie wychodząc ze swojej dzielnicy, można zrobić całkiem porządny zielnik.
A jak sobie radzą rośliny? Jakie mają strategie przetrwania rośliny, kwiaty? Powiedzmy w najbliższej okolicy muzeum.
Kwiaty synantropijne, czyli te miejskie, które rosną z nami, przede wszystkim są bardzo odporne na zanieczyszczenia, na zasolenie. Teraz już się odchodzi od solenia w zimę, ale przez wiele lat się soliło drogi, żeby zimą nie było ślisko, więc też to musiały wytrzymywać. Muszą wytrzymywać zapylenie duże, więc sobie muszą z tym jakoś radzić. Ja na swoich studiach się też zajmowałam przez chwilę roślinami hałdowymi, czyli takimi roślinami, które hiperakumulują metale ciężkie. I takie rośliny, które umieją to robić, między innymi na przykład we włoskach, możemy spotkać też w mieście.
Jakie to są gatunki?
Na przykład zawciąg. Myślę, że większość osób nie wie, co to jest zawciąg, ale jak może powiem, że to są takie kwiatki, które bardzo często się suszy, bo one się bardzo dobrze suszą. To są takie fioletowe, suche główki na takich pojedynczych łodyżkach i bardzo często w babcinych ogródkach też bywały te zawciągi. I teraz też w ogóle można je często spotkać na rabatkach. One bardzo dobrze sobie radzą z zanieczyszczeniami. Albo na przykład dziewanny, które są takie mocno włosione, też sobie nieźle radzą z zanieczyszczeniami. Po prostu kumulują je sobie w tych włoskach. Roślina, która nie ma takiej strategii, nie mogłaby przetrwać w niesprzyjającym środowisku. To są rośliny, które lubią mieć sucho, które dobrze znoszą na przykład wysokie temperatury, mało wody. Tak? To są wszystko też strategie przetrwania. To są rośliny, które są odporne na deptanie, na przykład babka, bo dużo się chodzi po trawnikach, tak, w mieście. I to też są rośliny, które na przykład mają takie strategie, że wytwarzają bardzo dużo nasion. Albo te nasiona muszą być dostosowane do tego, żeby się rozsiewać w mieście za pomocą wiatru, albo zwierząt takich jak psy.
No właśnie, a co ty myślisz na temat łąk kwietnych w mieście? Jak widzisz to zjawisko i co mogłabyś o nim nam powiedzieć?
Bardzo lubię łąki kwietne, ale pod pewnymi warunkami. Nie wszystkie łąki kwietne nadają się do każdego terenu w mieście. Więc zakładając łąkę kwietną w mieście, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na jakim terenie chcemy ją sobie założyć. Tutaj wrócę do tego, co mówiłam przed chwilą. Jeżeli mamy teren, który jest mocno nasłoneczniony, gdzieś pomiędzy chodnikami i jest tam zawsze gorąco, jest tam zawsze sucho, no to nie wszystkie gatunki z różnych łąk kwietnych będą się nadawać. Są specjalne łąki kwietne do takich środowisk, tak? Więc trzeba też wiedzieć, na jakim terenie chcemy te łąki kwietne zasiać. I też jak chcemy, żeby wyglądała, albo jakie mamy owady, żeby no też owady mogły z tej łąki kwietnej sobie skorzystać, tak?
Widuje się coraz częściej w parkach czy na skwerach takie hoteliki dla dzikich zapylaczy. Powiedz mi, czy warto to robić? My nawet, muszę przyznać, w muzeum na naszym dziedzińcu mamy taki hotelik.
Oj, myślę, że mogę mieć niepopularne zdanie. Doceniam jakby kwestię edukacyjną hotelików dla owadów, bo to jest taka forma, w której można obserwować ich życie razem z dziećmi na przykład.
Z bliska.
Natomiast z punktu widzenia naukowego ani ule w mieście, szczególnie ule w mieście, ani duże hoteliki dla owadów nie są specjalnie dobrym pomysłem.
Dlaczego?
Jeżeli chodzi o ule, to jest kwestia zwykłej konkurencji. Pszczoła miodna nie jest zagrożona, ma bardzo szeroko, szerokie upodobania żywieniowe, więc ona sobie poradzi. Jest jej też bardzo dużo w jednym ulu, tak? Pszczoły dzikie mają niewielkie kolonie, część z nich to samotnice, więc jest ich mało. Na przykład jest tylko jedna pszczółka i sobie lata do swojej małej jednej norki i musi zebrać ileś pyłku, żeby wyżywić następne pokolenie. Więc jeżeli na przykład stawia się kolejne ule w mieście, to są zwykłą konkurencją dla tych ponad 400 właściwie, nie wiem czy wiesz, ale mamy ponad 400 gatunków dzikich pszczół w Polsce i bardzo dużo mamy też w Warszawie dzikich pszczół. No to są zwykłą konkurencją, one po prostu mają mniej jedzenia, tak? Ale też dzika pszczoła może przenosić patogeny, może przenosić choroby. To samo się tyczy na przykład dużych hoteli dla owadów, tak? Jeżeli one są duże, jest duże zagęszczenie tych pszczół, które w nich mieszkają, to też te choroby mogą się rozprzestrzeniać. Nie mówiąc o tym, że bardzo często do takich hotelików kupuje się murarkę, która jest fajną pszczołą, szczególnie w sadach, ale też jest konkurencją dla wielu gatunków dzikich pszczół, które występują naturalnie. Więc jeżeli hoteliki to małe, nie jakieś ogromne i też dajmy zasiedlić ten hotelik naprawdę dzikim pszczołom, ale też może twórzmy takie enklawy małe w swoim otoczeniu, czyli na przykład sterte kamieni, gdzie będą lubiły sobie żyć czmiele, albo zostawmy jakąś wiązkę starych łodyżek czy gałązek, gdzie inne pszczoły dzikie będą sobie rosły. Może nie obsadzajmy wszystkich piaskowych górek roślinami tak usilnie, tylko zostawmy taką piaskową górkę, żeby mieć kolonię na przykład pszczolinki na piaskowej na wiosnę i móc ją sobie obserwować, jak właśnie zbiera z tych kwiatów naokoło i zanosi do norki różne rzeczy. To są bardzo przyjemne aktywności.
W jaki sposób właściwie powinna przebiegać ta edukacja biologiczna, przyrodnicza, abyśmy rzeczywiście kończąc szkoły różnych poziomów, mieli też podstawową wiedzę na temat środowiska, które nas otacza i potrafić być takimi uważnymi obserwatorami, być takimi badaczami terenowymi, którzy naprawdę cieszą się obcowaniem z przyrodą.
Edukacja jest zbyt skupiona na nudnych rzeczach, jeżeli chodzi o rośliny i kwiaty. Nie wiem, budowę komórki wewnątrz, której prawdopodobnie większość z nas nigdy nie zobaczy, jakieś nazwy barwników, enzymów, tego typu rzeczy, to są dla mnie fajne rzeczy, ale już na studiach. Natomiast myślę, że w podstawówce czy w liceum jest tego o wiele za dużo. Jest bardzo mało na przykład zajęć terenowych. Nie wiem, wyobrażam sobie w takim mojej wizji idealnej edukacji, że wychodzimy bardzo często w teren, że patrzymy, jak się zmieniają te pory roku, ale jednocześnie mamy jakiegoś przewodnika, który nam mówi szalenie ciekawe rzeczy, na przykład na temat geofitów na wiosnę, że wychodzimy sobie na wiosnę na spacer i nie mówimy tam o jakichś porach fenologicznych z datami, które trzeba się wykuć na pamięć, tylko wychodzimy i mówimy, dlaczego na przykład krokusy, przebiśniegi są fantastyczne. Czy wiedziałeś, że na przykład wiele osób wie o tulipomanii, która była w Holandii przed wiekami, ale wiesz, że na przykład w tej chwili w Wielkiej Brytanii jest taki sam szał na przebiśniegi? Jest mnóstwo odmian przebiśniegów, a chyba 2 lata temu jakieś cebulki przebiśniegów poszły za 10 tysięcy dolarów, jakieś odmiany, że to są galantofile tacy w ogóle pasjonaci, że to jest fantastyczne, że na przykład przebiśniegi są, które oczywiście są jednymi z najwcześniej kwitnących u nas roślin, są roznoszone przez mrówki, że jak przekwitnie przebiśnieg, ta główka, ten kwiatek opada na ziemię. Właśnie dlatego, że mrówka musi się zająć tym nasionkiem, tak? Albo że przebiśniegi były bardzo taką dużą inspiracją do biżuterii kiedyś, że był w ogóle taki typ kolczyków, który po angielsku nazywano przebiśniegami. Przypomina właśnie takie krople przebiśniegowe kolczyków. Więc mnóstwo jest takich informacji, które według mnie mogłyby zainteresować się o wiele bardziej niż te pory fenologiczne na przykład na wiosnę odbiorców. Zresztą też to często słyszymy na naszych spacerach na przykład, że Boże, jakby ktoś mi mówił tak w podstawówce, jakby ktoś mnie tak uczył, jak wy mówicie na tych spacerach, to ja bym w ogóle była o wiele bardziej zafascynowana czy zafascynowany tym światem roślin. A to wydawało mi się tak strasznie nudne. A kwiaty nie są nudne. Weźmy na przykład taki jaskier. Jak chodzisz po łące, to te jaskry aż tak biją po oczach. Nie wiem, czy masz też takie doświadczenie, ale jaskie na przykład niesamowicie trudno sfotografować, bo zawsze na tych zdjęciach wyglądają jakby były prześwietlone. Także tak na tym kwiecie. Dlaczego? Dlatego, że one mają komórki lustrzane, że mają taką budowę płatków, że światło przechodzi przez jego płatek i odbija się jak od lustra, od dna płatka. I dlatego one wyglądają jakby z ich płatków po prostu to światło się odbijało. Dlatego trudno zrobić im zdjęcie.
To jest niesamowite, bo rzeczywiście to, ta pasja do fotografowania też jest wielka. Dzięki temu, że mamy smartfony, możemy utrwalać, ale możemy też polować na pewne gatunki i tworzyć takie wirtualne zielniki bez zrywania, bez suszenia, być może używając ich, też używając mediów społecznościowych w taki twórczy sposób. Więc to też jest świetna zachęta, żeby tak aktywnie zainspirować się kwiatami.
Myślę, że też fajne są takie wątki właśnie kulturowe, legendarne, historyczne w kwiatach, że ta na przykład symbolika kwiatów przez wieki się zmieniała. Tak? Że jeden kwiat w różnych krajach może symbolizować co innego.
Tak? A podaj przykład.
U nas wrzos jest taką rośliną, której nie powinno się wnosić do domu, bo przynosi nieszczęście, może zwiastować śmierć. Albo jakieś brzydkie, nie brzydkie, może nieszczęśliwe
wypadki, smutne
wydarzenia. Natomiast na przykład w Irlandii wrzosy, szczególnie białe, mają zupełnie inną symbolikę. Biały wrzos często był tam wplatany w wianki ślubne. Białe wrzosy były przypisane wróżkom na wrzosowiskach i miał bardzo taką pozytywny wydźwięk. Więc tu już jest ta różnica.
W jaki sposób zachęciłabyś naszych słuchaczy do tego, żeby obejrzeli wystawę, zapoznali się z wystawą Kwiaty Polskie?
Czeka ich niezwykła przygoda i podróż przez pory roku, przez symbolikę, przez rytuały, które nam towarzyszą w kole roku, ale też nie tylko, przez legendy, które w sobie mają element kwiatowy, ale też przez właśnie kwiaty użytkowe w historii naszego kraju, między innymi. Mnóstwo ciekawostek, myślę, i też takich rzeczy, które może nie kojarzą nam się z kwiatami na co dzień, a jednak bardzo silnie w naszej kulturze są, ale nie zastanawiam się nad tym tak codziennie. Tak? Więc myślę, że dużo ciekawostek tam na tej wystawie będzie i będzie to niesamowita przygoda.
Cóż, pozostaje nam zaprosić naszych słuchaczy na wystawę Kwiaty Polskie. Przychodźcie Państwo. Jesteśmy w samym sercu stolicy Warszawy, przy ulicy Kredytowej 1. Chciałabym podziękować mojej rozmówczyni. Dziękuję Ci, Kaju.
Dziękuję Ci bardzo.
Rozmawiały Kaja Nowakowska, współkuratorka wystawy Kwiaty Polskie i Anna Grunwald, również współkuratorka wystawy Kwiaty Polskie z działu edukacji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję. Podcast powstał w ramach projektu Kwiaty Polskie, który był dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Kultura Interwencja 2023 oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego, organizator Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.